Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dziś ze mną w studiu pan Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, szefujący Biuru Polityki Międzynarodowej. Pięknie się kłaniam, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Polityka międzynarodowa to hasło bardzo ważne, ale bardzo ogólne też. Jaka jest pana rola w Kancelarii Prezydenta, jaka jest rola dziś?
No, ja już od wielu, wielu lat pracuję w szeroko rozumianej działce międzynarodowej, w dyplomacji, wcześniej jako wiceminister spraw zagranicznych w rządzie pana premiera Morawieckiego, jeszcze wcześniej z prezydentem Andrzejem Dudą w jego ówczesnym biurze spraw zagranicznych. Praca w kancelarii prezydenta polega oczywiście na prowadzeniu spraw międzynarodowych dla pana prezydenta w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli i prowadzenie rozmów, i doprowadzenie do sytuacji konkretnych decyzji, ale też i organizowanie spotkań, wizyt, wystąpień, wyjazdów, bardzo dużo tego typu aktywności przygotowawczej dla pana prezydenta realizuje. Natomiast podstawowym zadaniem jest spełnianie różnego rodzaju zadań, które pan prezydent wyznacza swoim współpracownikom, mnie jako ministrowi w kancelarii prezydenta. Pan prezydent wyznacza zadania, pojedź do danego państwa, załatw daną sprawę. To jest jakby kluczowe moje zadanie. W kancelarii prezydenta jest nas kilku zajmujących się tą tematyką, moi pracownicy Biura Polityki Międzynarodowej, ale zajmuję się również dla pana prezydenta komunikacją. Nadzoruję też i biuro prasowe, więc tej pracy absolutnie nie brakuje. A wyzwań w polityce międzynarodowej jest co niemiara, począwszy od sytuacji bezpieczeństwa, oczywiście w związku z rosyjską agresją na Ukrainie. Jeśli chodzi o Białoruś, jasna sprawa, również hybrydowe ataki. Ja w ogóle początkowo zajmowałem się przede wszystkim polityką bezpieczeństwa i polityką wschodnią w MSZ-cie, więc tym bardziej teraz zajmuję się tym dla pana prezydenta. Także i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, relacje z naszymi kluczowymi sojusznikami, tak aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie.
Myślę, że teraz we współczesnym świecie nie da się oddzielić tego, co się dzieje w kancelarii, w polityce międzynarodowej. Nie da się także oddzielić wojny od komunikacji, od komunikowania o tym. To jest bardzo ważne.
Tak, to prawda. Walka z dezinformacją to jest jedno z kluczowych naszych zadań. Jest tak dużo rozpowszechnianych różnego rodzaju półprawd, a czasami wręcz kłamstw, oszustw, że szybka komunikacja, poprawna komunikacja, ale też taka jasna, aby ludzie wiedzieli, co jest prawdą, a co nie, ma tutaj niebagatelne znaczenie. Akurat Moskwa, Rosja jest bardzo, bardzo aktywna, także w internecie, poprzez właśnie sianie dezinformacji i w Polsce, i w wielu różnych państwach, także i na przykład w państwach afrykańskich. Tym też zajmuje się dyplomacja. Odkłamywaniem rzeczywistości, pokazywaniem tego, jaka jest prawda, i to też jest jedno z moich zadań.
Ale czy to jest na atak odpowiedź zawsze, czy po prostu powiedzenie prawdy i zostawienie szumu, który się dzieje, żeby wycichł?
No, prawda nie obroni się niestety sama. Prawdy trzeba bronić na bieżąco.
Tak, mówić.
Więc jednak tak, cały czas starać się przedstawiać to, jak rzeczywistość wygląda. Naprawdę nie należy liczyć, że skoro mamy rację i skoro prawda jest po naszej stronie, to na pewno wszyscy o tym wiedzą. Jest tak dużo dzisiaj możliwości wpływania, manipulowania ludźmi poprzez internet, poprzez różnego rodzaju media, szybkość komunikacji powoduje, że wielu, także i dziennikarzy, bardzo dobrych dziennikarzy, i myślę, że takich z pasją i z misją, nie ma czasu zweryfikować różnych rzeczy, więc taka potwierdzona informacja ze źródła rządowego czy ze źródła prezydenckiego, tak jak w naszym przypadku, ma niebagatelne znaczenie, więc ta współpraca musi się tutaj układać bardzo dobrze. I to, że ja przez te parę lat pracowałem w rządzie, teraz u pana prezydenta, daje taki asumpt do dobrej współpracy. Ta współpraca pomiędzy rządem a prezydentem jest bardzo istotna. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało przecież za czasów naszych poprzedników, za czasów opcji liberalnej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak zwalczano prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj ta współpraca układa się naprawdę bardzo dobrze i w tych, tak jak mówiłem, trudnych czasach, trudnych ze względu na sytuację bezpieczeństwa, warto, aby to doceniać, że politycy potrafią ze sobą współpracować, my ze sobą współpracujemy, nam wszystkim zależy na dobru naszej ojczyzny, a nie na jakiejś wewnętrznej walce.
Rozumiem, że jest to takie spojrzenie, które sięga poza wydarzenia, które są dziś, tu i teraz, tylko patrzy się szerzej. Bo nie wiem, wybory przychodzą i odchodzą. Jakieś wydarzenia, które się dzieją wewnątrz państwa albo za granicami, też się dzieją i kończą, mają swój koniec. Patrzenie polityczne, takie długofalowe, ono chyba daje. I ten wewnętrzny spokój i przekonanie, że robi się słusznie.
No, dla nas oczywistym jest, że ta perspektywa bezpieczeństwa państwa polskiego jest zarysowana na długą, długą perspektywę. To nie jest tylko kwestia tu i teraz. To nie jest tylko kwestia jednej czy drugiej decyzji pod kątem wyborczym. My staramy się budować bezpieczeństwo dla Polaków długofalowo. Stąd też przecież rozbudowa polskiego potencjału obronnego w ramach polityki odstraszania. Jak prezydent Andrzej Duda wielokrotnie powtarzał, Polska nie chce nigdy być częścią jakiejkolwiek wojny. Nie chcemy żadnej wojny, ale właśnie dlatego, że nie chcemy tej wojny, musimy się zbroić po to, aby odstraszać wszystkich takich potencjalnych agresorów, którzy mieliby ochotę nas próbować destabilizować. Po to jest kupowany sprzęt, po to jest rozbudowana obecność sojusznicza, bo to też jest i efekt naszych ostatnich działań dyplomatycznych, to, że 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, no, najpotężniejszej armii świata, dzisiaj stacjonuje w Polsce, powoduje, że jesteśmy, myślę, dużo bezpieczniejsi, czujemy się dużo bezpieczniejsi, bo sojusznicy są tutaj z nami. Ale to bezpieczeństwo ma także i szeroki wymiar, chociażby w kontekście energetycznym. To, że w odpowiednim czasie zbudowaliśmy terminal dla gazu skroplonego, LNG, prawda, w Świnoujściu. To, że zbudowaliśmy w ostatnich latach połączenie ze złożami norweskimi w sytuacji odcięcia gazu przez Rosję, a to się wydarzyło po ataku na Ukrainę. My jako Polska byliśmy zabezpieczeni energetycznie. Ale do tego trzeba takiej długofalowej strategii i myślenia troszkę do przodu i jakby przewidywania różnego rodzaju ryzyk i zdarzeń. To się dzisiaj dzieje, co nie zawsze było standardem w polskiej polityce, no bo często politycy, zwłaszcza ci, tak jak mówiłem, liberalno-lewicowi, myślą tylko dniem dzisiejszym, po to, żeby dziś wygrać wybory. A co jutro, to się zobaczy, to najwyżej się tam znowu będzie coś opowiadać ludziom, być może uwierzą. My tak nie patrzymy. My chcemy budować bezpieczeństwo Polski na długie, długie lata.
Powiedział pan, że jesteśmy bezpieczniejsi, tak? Czy rzeczywiście jesteśmy bezpieczniejsi czy bezpieczni?
Jesteśmy bezpieczni przede wszystkim, ale w porównaniu do lat poprzednich jesteśmy bezpieczniejsi. To też ma znaczenie, no bo dziś jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o dostawy energii chociażby. No jeszcze 10 lat temu byliśmy w pełni uzależnieni od Rosji. Za czasów rządów pana premiera Tuska czy Waldemara Pawlaka, no były podpisywane długoletnie kontrakty uzależniające nas od rosyjskiego gazu. Dziś tego rosyjskiego gazu nie ma w Polsce w ogóle, a mimo wszystko w kuchenkach gaz jest, mimo wszystko przemysł działa. To pokazuje, że jesteśmy bezpieczniejsi niż 10 lat temu, bo to jest ciągły proces zapewniania sobie bezpieczeństwa.
Walczymy bardzo mocno o budowanie, utrzymanie narodowej tożsamości, mówiąc tak, że będąc w Unii Europejskiej, że to jest Europa ojczyzn, tak, że to nie jest, tak jak kiedyś był Sowiecki Sojusz, to nie jest Europejski Sojusz, to jest zupełnie inny organizm. Walczymy o to, żeby mieć własną tożsamość, ale też, żeby współdziałać. To się da połączyć?
Jak najbardziej, oczywiście, że się da połączyć. Zresztą w ogóle projekt współpracy europejskiej był przecież projektem chrześcijańskich demokratów, ludzi, którzy budowali się na fundamencie chrześcijańskim. Dla mnie to jest osobiście bardzo ważne. Też pochodzę z archidiecezji częstochowskiej tutaj, spod Wielunia, prawda? Więc dla mnie i Matka Boska Jasnogórska, i Kościół katolicki ma kluczowe znaczenie w jakby w tworzeniu mojej własnej tożsamości. Zresztą w ogóle polskość bez Kościoła, no trudno sobie wyobrazić, prawda? Bez naszej tradycji, ale także i bez etyki chrześcijańskiej, która funduje nie tylko polskość, ale tak naprawdę całość kultury europejskiej. Jak wielokrotnie filozofowie wskazali, no na trzech fundamentach jesteśmy skonstruowani, prawda? Na prawie rzymskim, na filozofii greckiej i na etyce chrześcijańskiej. Dzisiaj niestety wielu próbuje to odrzucać, wielu próbuje to zaburzać.
Ośmieszać też.
Ośmieszać, no pokazywać właśnie w krzywym zwierciadle. Z perspektywy politycznej, bo nie chcę wchodzić jakby w perspektywę taką czysto etyczną czy kościelną, bo to jak ma swój znaczący wymiar, ale także i z perspektywy politycznej. To jest osłabianie Europy. Znaczy, jeżeli Europa nie będzie opierać się o własne fundamenty, o własną kulturę, własną tradycję i etykę, no to będzie słabsze oczywiście, a tych wyzwań także i z kierunku południowego, afrykańskiego, azjatyckiego nie brakuje. Pytała pani redaktor, czy da się to połączyć? Da się to połączyć, tak jak Polska to proponuje. Współpraca gospodarek na zasadzie ekonomicznej wymiany handlowej, jak najbardziej jesteśmy poprzez to bogatsi, lepiej się żyje, ale jednocześnie przeciwko tworzeniu jakiegoś super państwa, w którym jedno państwo miałoby tak naprawdę dominować, no bo jest jedno państwo, największe państwo Europy, największa gospodarka Europy, mówię o gospodarce unijnej, chciałoby dominować Unię Europejską. Nie może być na to zgody, my się na to nie godzimy, my jesteśmy Polakami i jednocześnie oczywiście Europejczykami, ale przede wszystkim Polakami w ramach europejskiej wspólnoty ojczyzny.
Mówił pan o tym, że trudno się odcinać od tego, z czego wyrastamy, nie wiem, wszyscy chyba uczyliśmy się biologii w szkole, odcięcie od korzeni powoduje jedno śmierć.
I myślę, że w cywilizacji człowieka jest dokładnie tak samo. No, były takie cywilizacje, które próbowały przechodzić różnego rodzaju rewolucje odcinające od korzeni i to najczęściej kończyło się terrorem, prawda? Kończyło się, no zobaczmy, jak wyglądała rewolucja francuska, prawda? Co się działo podczas rewolucji i później, prawda? Rewolucja bolszewicka, znów odcinanie, znów śmierć i spustoszenie. No, tego typu rewolucyjne podejście zawsze będzie powodować zagrożenie. Dla mnie, jako dla człowieka raczej o konserwatywnych poglądach, to jest największe jakby właśnie zagrożenie. Ktoś, kto chce przeprowadzać zmiany na zasadzie rewolucyjne, a nie ewolucyjne. Ja nie uważam, że zmian nie należy przeprowadzać. Cały czas trzeba się adaptować do nowej rzeczywistości. Świat idzie do przodu, gospodarczo się rozwijamy. Trzeba także i w tych sprawach filozoficzno-etycznych dyskutować, bo są różnego rodzaju nowe wyzwania, ale korzeń musi pozostać jeden. Prawda? Na wiele tych pytań, które zadawaliśmy sobie 2000 lat temu czy 1000 lat temu, ciągle jest aktualnych. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to wszystko, ale z całą pewnością tutaj etyka chrześcijańska daje nam pewien taki azymut, na którym możemy się kierunkować i pewien fundament, na którym możemy stać.
Rozmawiamy, spotykając się na Jasnej Górze, dzięki gościnności Radia Jasna Góra, to też pokazuje, myślę tutaj o mediach także katolickich w Polsce, że taka współpraca jest możliwa, bo też Kościół w Polsce jest postrzegany jako trochę rozczłonkowany, a jest w Polsce Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich, które pokazuje, że można działać lokalnie i też łączyć się we współpracy.
No, w końcu wszyscy jesteśmy jednym kościołem, więc jasnym jest, że należy szukać tych form współpracy. Mnie się wydaje, że to bardzo dobrze, że rozgłośnie katolickie też ze sobą współpracują, wymieniają się, prawda, informacjami, ale także i goszczą się wzajemnie, prawda. Jeśli można sobie pomóc, to dlaczego nie? Tak jest w mediach katolickich, ale też tak bywa i w polityce, tak jak mówiłem, zwłaszcza pomiędzy opcjami, które się ze sobą zgadzają, tak jak w przypadku dzisiejszym naszym. Ta dobra współpraca rządowo-prezydencko parlamentarna wychodzi na dobre Polsce. Natomiast rola mediów katolickich jest tutaj absolutnie nie do przecenienia. W tym dzisiejszym świecie pędu, w tym dzisiejszym świecie szybkiego przepływu informacji, Kościół i nasze środowiska katolickie nie mogą pozostawać z tyłu. Musimy również być aktywni, bo jeśli my nie będziemy aktywni, to będą aktywni tacy, którzy będą chcieli nas zwalczać, zniszczyć albo oszukać.
Ma pan czas na oddech, na reset, na przystanek i czy pobyt na Jasnej Górze jest takim momentem?
No dla mnie pobyt na Jasnej Górze to zawsze jest oczywiście moment refleksji, ale też doskonałych wspomnień, bo ja wielokrotnie jako młody człowiek, jako ministrant w mojej parafii nadwarciańskiej przychodziłem na pielgrzymki na Jasną Górę, więc dla mnie to jest też taki powrót do takiej sielskiej, dziecięcej radości przyjścia do matki, prawda? Pamiętam te emocje bardzo, bardzo dobrze. Dziś troszkę inaczej już podchodzę oczywiście do relacji z Panem Bogiem niż taką dziecięcą otwartością, choć chciałbym jakby ją mieć cały czas w dobrej pamięci, więc pójście do Matki Boskiej Jasnogórskiej zawsze to jest dla mnie wielka radość i staram się to robić regularnie. Nie mam aż tak daleko, to jest kilkadziesiąt kilometrów ode mnie z mojego domu rodzinnego tutaj na Jasną Górę. Czy z Wielunia, czy z Działoszyna, czy z Pajęczna, to jest przecież podobna droga. Natomiast czy jest czas na oddech? No w polityce nie jest go zbyt dużo. Niestety najczęściej odbywa się to kosztem własnego życia towarzyskiego, często niestety także i rodzinnego. Tutaj jest praca 24 na dobę, zwłaszcza, że jeszcze trwa teraz kampania wyborcza. Ja sam startuję również w wyborach do polskiego parlamentu z naszego właśnie tutaj okręgu sieradzkiego, on tak się nazywa, czyli powiat wieluński, pajęczański, sieradzki. To jest oczywiście dodatkowe wyzwanie, trzeba przekonywać ludzi, ale ja to bardzo lubię. Lubię spotykać się z ludźmi, lubię z nimi rozmawiać. No tylko czasami ten czas jest pewnym problemem, no bo nie ma go zbyt dużo. Doba ma tylko zawsze
24 godziny. Tak. Przed wyjazdem do ONZ-u rozmawiamy, także po co wam tam jedzie?
No, przede wszystkim jedzie tam pan prezydent Andrzej Duda do Nowego Jorku. Corocznie we wrześniu jest tam posiedzenie tak zwanego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wszystkie państwa ONZ-u zjeżdżają się do Nowego Jorku po to, aby dyskutować o problemach i wyzwaniach globalnych. Jasnym jest, że w tym roku podstawowym tematem dyskusji będzie sytuacja bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej w związku z rosyjską wojną przeciwko Ukrainie. To jest temat numer jeden. Pan polskiej perspektywy w tej dyskusji nie może zabraknąć. No my jesteśmy sąsiadem, my rozumiemy doskonale to, co robi Rosja i w nasze głosy wsłuchują się inni. I wracamy trochę do dyskusji o tej, o dezinformacji, prawda? No jeśli my nie będziemy przekonywać naszych partnerów, naszych sojuszników, no to ktoś inny będzie im makaron na uszy nakręcał, więc my musimy być tam aktywni. W tym celu jedzie pan prezydent po to, aby mówić o prawdzie. To po pierwsze, ale tych wyzwań globalnych jest bardzo dużo, bo przecież także jest sytuacja gospodarcza, zrównoważony rozwój, no chęć także i niesienia w jakimś sensie pomocy tym państwom rozwijającym się, no bo jeśli nie będziemy pomagać państwom rozwijającym się, nie zawsze to musi być pomoc finansowa, czasami to jest także i dystrybucja szacunku. Czasami wystarczy, żeby im odrobinę szacunku okazać. Jeśli nie będziemy im pomagać, no to tych problemów migracyjnych będzie więcej, a nie mniej, prawda?
Czyli więc pomoc tam na miejscu bardziej.
Polityka rozwojowa, oczywiście. Trzeba dawać wędkę, a nie tylko zapraszać ludzi, bo Europa nie jest w stanie przyjąć tych miliardów ludzi. Przecież Europa jest oczywiście najbogatszym kontynentem. Wielu ludzi chciałoby przyjechać także i do Polski. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć, ale to nie znaczy, że nie możemy starać się im tam czasami pomagać. Tak jak pięknie pomagają, a byłem w Afryce wielokrotnie, polscy misjonarze, polskie misjonarki, edukując, ucząc dzieci w Afryce. O tym też będziemy rozmawiać w Nowym Jorku. No i wreszcie trzecia tematyka, która będzie dyskutowana i teraz w Nowym Jorku i za parę miesięcy na szczycie COP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to także i tematyka klimatyczna, prawda? No to są też problemy globalne. My nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ideologia będzie zwyciężać, no ale dyskusja o ochronie naszych dóbr, prawda, naturalnych, o czystym powietrzu, o czystej wodzie, prawda, o lasach, również toczy się na poziomie ONZ-u i chcemy, żeby ta nasza perspektywa też była tam słyszana.
Mhm. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Jak słychać, tematów mogłoby być tysiące i to w zasadzie są niekończące się wątki, ale czas antenowy nie jest z gumy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Przydacz był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.